przyznam szczerze, że dzisiaj troszkę jakby tak to się przegałem. Spałem tylko pół godziny, a to z tego powodu, że przyjechał do mnie wczoraj mój przyjaciel. Rozmawialiśmy na różne tematy, w sumie tematy osobiste. Pozdrawiam cię serdecznie, Tomasz. I tak jakoś nam zeszło do późnej nocy. Halo, czy tu jest mnie słychać? Słychać czy nie słychać? Dobra. Bo już nie wiem, czy ja kontaktuję, ale chyba kontaktuję, chyba jest dobrze, nie? W każdym razie, ale spokojnie, jestem przygotowany. Wczoraj sobie przygotowałem to wszystko, o czym chcę wam dzisiaj opowiedzieć, a chcę wam opowiedzieć o Eucharystii i o najważniejszym proroctwie, o którym słyszymy na każdej Eucharystii. To jest niesamowite, że my o tym proroctwie słyszymy na każdej Eucharystii. Będę korzystał, bo chcę wam przedstawić oczywiście dzisiaj cztery bardzo ważne książki dotyczące Eucharystii. Pamiętacie, kilkanaście miesięcy temu obiecywałem, że pojawi się seria poświęcona Eucharystii. Jakoś nie było czasu, żeby się tym tematem zająć, a niedobrze, a bardzo niedobrze. Oczywiście jest na kanale seria poświęcona cudom eucharystycznym, ale już od kilku tygodni leżą u mnie na biurku takie cztery książki. Jedną z nich znacie, one są dostępne w sklepiku mocwsłabości.pl. Co się wydarza podczas mszy świętej? Bardzo serdecznie wam tę książkę polecam. Zresztą nawet nie muszę wam jej polecać, bo wy często do niej sięgacie w sklepiku. Napisaną przez znamienitego liturgistę Benedyktyna. Dzisiaj będę korzystał z niesamowitej książki, którą sobie tutaj, że tak powiem, poczytuję, doczytuję. A świątyni w nim nie dojrzałem. Uwaga, liturgia i eschatologia. Tę książkę naprawdę wam serdecznie polecam. Powiem szczerze, nie jest to łatwa książka, ale jest dużo odwołań do mszy świętej. To znaczy dzisiaj przeczytam wam jeden fragment z tej książki. Fragment, no tak, bo pewnie całego rozdziału nie zdążę, to ponad 30 stron, który mi uświadomił, ile dzieje się na Eucharystii, że każda modlitwa księdza na Eucharystii, że każde słowo wypowiedziane przez kapłana coś konkretnego oznacza i oznacza to przedstawienie nas, wkomponowanie nas, że tak powiem, w wieczność, która zaczyna się już teraz. Mój przyjaciel wczoraj, który był u mnie tutaj, powiedział: Przemek, jakbyś mógł trochę szybciej w swoich filmach przechodzić do meritum, szczególnie do tego, o czym mówisz, co niejako przedstawiasz, co niejako opisujesz w temacie, w tytule filmu. Tak więc pytacie, może już ktoś z was pyta, o jakie proroctwo podczas Eucharystii chodzi. Chodzi o proroctwo, które zaczyna się już teraz, a dotyczy naszego życia wiecznego. To proroctwo słyszymy na każdej mszy świętej. Polecam wam tę książkę, a świątyni w nim nie dojrzałem, ale również polecam wam Eucharystia, liturgium nieba i ziemi. Kolejna niesamowita lektura duchowa, w jaki sposób przeżywać głęboko Eucharystii właśnie w kontekście eschatologicznym. W tym kontekście, w którym przecież Kościół zmierza. Kościół jest wciąż w tej drodze eschatologicznej i Eucharystia wciąż wydarza się właśnie podczas drogi, tej drogi eschatologicznej, którą przemierza Kościół, tak jak niegdyś drogę do ziemi obiecanej przemierzali Żydzi i kroczyli tam 40 lat. Eucharystia, liturgium, nieba i ziemi. Też tę książkę wrzucam, że tak powiem, do sklepiku mocsłabości.pl. No i trochę grubsza książka. Liturgia pierwotnego Kościoła. No to już powiem wam szczerze, jeżeli macie pytania o Eucharystię, o Komunię Świętą, o przyjmowanie Komunii Świętej, czy tak, czy owak, dlaczego tak się przyjmuje Komunię Świętą, a dlaczego... Wszystko jest tutaj. Liturgia pierwotnego Kościoła. W jaki sposób liturgię sprawowali na przykład męczennicy? Znaczy sprawowali, uczestniczyli w tej męce, w tej liturgii, w Eucharystii męczennicy, ojcowie Kościoła. Może znajdziemy czas, żeby sobie również tę książkę omówić na naszym kanale, ale wrzucam ją do sklepiku mocwsłabości.pl. Tam czeka kolejna paczka książek, które wybrałem dla was, ale o nich jeszcze dziś nie będę wspominał, przepraszam, bo chcę przejść do tego niezwykłego tematu, którym chcę z wami się dzisiaj podzielić, a mianowicie do proroctwa, które słyszymy na każdej Eucharystii. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że ja to proroctwo słyszę na każdej Eucharystii. Już nie wydłużam, zapraszam was serdecznie do tego wyjątkowego materiału. Mam nadzieję, że nie będę szwankował, mimo tego, że spałem tylko 30 minut, później jeszcze się położyłem, prawda, z kotami, prawda, gdzieś tam na sianie, w oborze. No, zapraszam. Znacie takie słowa z Pisma Świętego: to czyńcie na moją pamiątkę. I kiedybyśmy sobie ten tekst przeczytali w języku greckim, to ten termin pamiątkę, po grecku anamneza z języka greckiego oznacza pamiątka. I teraz bardzo szybko wam przeczytam. Korzystam z książki A świątyni w nim nie dojrzałem, liturgia i eschatologia, liturgia i eschatologia, książka dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Mówię o tym dlatego, ponieważ naprawdę nie zdążę wszystkiego z tej książki omówić, nawet nie zdążę 1/10 omówić. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie do niej sięgnie. Już w literaturze greckiej mówiło się o królestwie zmarłych, nazywanym Hades, które było miejscem zapomnienia. Zobaczcie, Eucharystia jest pamiątką, wspomnieniem, a mówiono o miejscu pośmiertnym dla Greków, Hades, jako miejscu zapomnienia lub miejscem, gdzie się zapomina. Osoba, która nie pamięta, pozostaje w milczeniu, czyli nie żyje. To jest ciekawe. Brak pamięci to jakby brak życia. Kto jednak pamięta, może mówić i dlatego żyje. W filozofii platońskiej droga do poznania polegała na zapamiętaniu tego, co zostało nauczone i kontemplowane w świecie idei, gdzie dusza przebywała, zanim spadła na ten świat i zaczęła życie uwięzione w ciele. Ci z was, którzy studiowali gdzieś tam filozofię na studiach mieli, no to na pewno kojarzą filozofię platońską. Platon nie był zwolennikiem, że tak powiem, życia w ciele. Mówił, że dusza została uwięziona za karę w ciele i kiedy święty Paweł przemawiał do Greków na Areopagu, to usłyszał od nich: posłuchamy cię innym razem, ponieważ on im mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, czyli o powrocie Boga do ciała. Dla nich czymś boskim było opuszczenie ciała i czymś, że tak powiem, nieboskim był powrót do ciała Chrystusa. Dlatego kompletnie Grecy świętego Pawła nie rozumieli, dlatego że byli wychowani w filozofii platońskiej. To też dla nas jest bardzo ciekawa lekcja, a mianowicie, żeby nie oceniać drugiego człowieka, bo nie zawsze, znaczy nigdy go, po pierwsze, nie zrozumiemy, bo my samych siebie nie rozumiemy, nie znamy naszych serc. I Pan Bóg jest tym, który zna nasze serca nawet lepiej niż my sami. I podobnie wierzyli gnostycy. Dzisiaj jest... Pojawiają się różne takie pseudokatolickie wspólnoty, bractwa, grupy, że tak powiem, gnostyckie, które głoszą, że są w posiadaniu tajemnej wiedzy. Nawet miałem ostatnio nagrać na ten temat film, mam przygotowany taki materiał. Rozmawiałem z moim takim znajomym księdzem, profesorem od teologii fundamentalnej. Pytam: księże, profesorze, jak odróżnić prawdziwego proroka od fałszywego? Mówi: przede wszystkim na tych wszystkich fałszywych proroków, którzy gdzieś tam wypowiadają się na YouTubie, trzeba spojrzeć w kontekście, kto ich posłał, kto za nimi stoi. Spójrzcie sobie, kto stoi za tym czy innym człowiekiem, czy tak powiem człowiekami, prawda, wypowiadającymi się na YouTubie. To jest pewne kryterium teologiczne, tak zwane trójczłonowe kryterium rozeznawania wiarygodności głoszenia Ewangelii. Już nie będę wam o tym mówił, może jeszcze będzie czas, żeby to nagrać, ale stwierdziłem, że dobra, bo i tak gnostycy, z języka greckiego gnosis oznacza wiedzę. Gnostycy to są tacy ludzie, którzy uważają, że są w posiadaniu tajemnej wiedzy, do której nikt nie ma dostępu, tylko oni, w związku z tym i tak ich nie przekonamy, ponieważ oni po prostu wiedzą lepiej, nawet wiedzą lepiej niż Watykan, niż Kościół. I podobnie wierzyli gnostycy, że zapomnienie było wynikiem zatrucia przez ziemską rzeczywistość, która jest zła. W miarę więc zapamiętywania powraca się do boskiej ojczyzny. Także lud hebrajski, czyli mówiąc lud izraelski, mówiąc konkretnie lud izraelski, ma swoje pamiątki. Spośród nich najbardziej przydatne dla nas są te, które dotyczą relacji między Bogiem a narodem izraelskim. W związku z tym, a przede wszystkim w kontekście tej kultury, anamneza, czyli owa pamiątka, posiada potrójny wymiar. To znaczy, i teraz jest bardzo ważne, bo msza święta jest pamiątką. W tej pamiątce, która się wydarza tu i teraz, spotyka się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przywołuje przeszłość, każda msza święta, aby odnowić ją w teraźniejszości i wskazać horyzont nadziei w przyszłości. I teraz mamy takie trzy wymiary, że tak powiem, owej anamnezy, ale tego myślę, że no to za dużo, bo to jest wspomnienie pochwalne, wspomnienie nadziei, wspomnienie melancholijne, ale także wspomnienie pesymistyczne, wspomnienie miłosierdzia. Nie będę wam tego wszystkiego czytał, bo już gadam bardzo długo, ale posłuchajcie tego konkretnego fragmentu tej książki, którą dziś wam przedstawiam. Wspomnienie pochwalne. W Biblii w różnych momentach Izrael wspomina dzieła, które Bóg spełnił dla niego i w ten sposób wychwala Pana. Naród żydowski zazwyczaj dziękuje Bogu, wspominając cuda, jakie On dla nich uczynił bez ich zasługi, po prostu z miłości. Teraz pytanie jest do mnie kierowane, a w związku z tym też do każdego z was, kto uczestniczy w Eucharystii. Czy ja, czy ty w czasie Eucharystii dokonujemy wspomnienia pochwalnego? To znaczy, czy wspominamy podczas mszy świętej w odpowiednich momentach? O tym też można by sobie powiedzieć, ale to musielibyśmy sobie omówić te wszystkie książki, o których wam dzisiaj mówiłem. Na pewno ta seria o mszy świętej Eucharystii będzie wracała na ten kanał, bo jest nam bardzo potrzebna, bo przecież Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne. Natomiast czy dokonujemy wspomnienia pochwalnego podczas Eucharystii? Mówiąc krótko, czy w czasie Eucharystii dziękujemy? Euche oznacza dziękczynienie. Eucharystia jest, że tak powiem, wydarzeniem dziękczynnym. Przede wszystkim w Eucharystii dziękujemy. Dlaczego? Bo Pan Bóg, że tak powiem, zrobił za nas wszystko, ale jeszcze pozostaje ta współpraca z łaską Bożą. Pamiętacie, ostatnio było czytane w kościele, była czytana Ewangelia o miłosiernym ojcu, który wychodzi do syna marnotrawnego, ale tylko na jakąś przestrzeń, to znaczy do pewnego momentu, i daje mu tę przestrzeń, żeby on do niego wrócił, żeby wykonał właśnie ten wysiłek. Łaska bazuje na naturze, jak to mówił święty Augustyn. Mamy jeszcze wspomnienie melancholijne, mamy wspomnienie nadziei, które są obecne także we mszy świętej, ale też wspomnienie na przykład pesymistyczne. Może stać się wzdychaniem do tego, co już było przeżyte i było lepsze od sytuacji obecnej. I teraz tak, wspomnienie na przykład miłosierdzia. Naród izraelski, no bo dlaczego mówimy o wspomnienie? Bo Eucharystia jest ową anamnezis, czyli pamiątką. Naród izraelski, kiedy chce prosić o miłosierdzie Boże, prosi, by Bóg pamiętał o czymś albo by zapomniał, w zależności od tego, co jest bardziej potrzebne. Mając więc nadzieję, że Bóg pozostanie nadal wierny swojemu przymierzu, lud też czynił coś dla dobra swojego ludu. I na przykład Psalm 25 rzecze. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków, czy też prorok Jeremiasz w 14 rozdziale rzecze. Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Przypomnienie, promemoria, które się pojawia tak, jeżeli patrzymy na Eucharystię, to możemy to promemoria, przypomnienie, jakby tę zapowiedź Eucharystii znaleźć również w życiu ludu izraelskiego. Żydzi żyli w taką nieustanną pamięcią działania Boga w ich historii. I pośród tych przypomnień znajdujemy obrzezanie, paschę i przykazania. I teraz na przykład dlaczego było obrzezanie? Ponieważ obrzezanie miało im przypominać Żydom, że należą do Boga. To już można by wejść naprawdę bardzo takie konkretne, ale i szczegółowe dociekania teologiczne. Bo ktoś powie, obrzezanie wymyślili sobie. Nie, obrzezanie, słuchajcie jak to mówi Księga Rodzaju, miało przypominać Żydom, że należą tylko i wyłącznie do Boga. Wybrane wspomnienia. I teraz słuchajcie, nie wiem czy znacie takiego kardynała już nieżyjącego. Kardynał Francis Xavier Nguyen Van Tuan. Nie wiem czy dobrze czytałem, przepraszam. W czasie swoich ostatnich rekolekcji przed śmiercią mówił, uwaga, o 14 w cudzysłowie brakach u Jezusa. O 14 brakach u Jezusa. Pierwszym w cudzysłowie defektem na liście było to, że Jezus, uwaga, nie pamięta wszystkiego, żeby to dobrze zrozumieć. Jezus, podobnie jak Bóg Ojciec, możemy tak powiedzieć, pamięta tylko to, co chce i zapomina to, co go nie interesuje. To wszystko, o tym wszystkim mówimy, pamiętajcie, cały czas w kontekście Eucharystii. To się wszystko wydarza, że tak powiem, w Eucharystii. Zobaczcie, Eucharystia trwa, nie wiem, 40, 50, półtorej godziny, to wszystko się wydarza podczas Eucharystii. A mianowicie, jego pamięć była wybiórcza, czyli Jezusa. Ewangelie opowiadają nam, że Jezus zapomniał o grzechach skruszonej niewiasty. Polecam 7 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. Zapomniał o przeszłości poborcy podatków. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 9. O złym życiu żałującego Łotra, 23 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. Ponadto Bóg Ojciec przedstawiony w przypowieści o synu marnotrawnym nie pamięta postępowania młodszego syna, rzeczywiście to wybrzmiewa z tej przypowieści, który odszedł z domu ojcowskiego, podobnie zapomina o grzechach i niewiernościach narodu żydowskiego, utrzymując wiecznie swoje przymierze z nim. Przepraszam, że tak, bo ktoś mi ostatnio tam taki złośliwy komentarz napisał, że o, nauczył się pan tutaj jakiś manier. Nie, tak macham ręką, bo ma ADHD, ABC i ABS, wszystko tak, więc to nie, że ktoś mnie nauczył, ale to wiadomo, że my lubimy oceniać według siebie. I teraz tak, anamneza, czyli czyńcie to na moją pamiątkę. Anamnezis, czyli pamiątka, to co się teraz dzieje, no, znaczy, powiem inaczej, Eucharystia dzieje się tu i teraz, uobecnienie teraz. Anamneza to jest uobecnienie teraz. Wiem, że to może być trudne, a ja jestem słabym, że tak powiem, wyjaśniaczem, nie chcę mówić nauczycielem, bo żadnym nie jest, wyjaśniaczem, ale spróbuję. W kulcie anamneza nie oznacza jedynie wspomnienia wydarzeń z przeszłości, czyli podczas mszy świętej nie tylko wspominamy zbawcze dzieła, których dokonał Chrystus. Anamneza charakteryzuje się czymś, co czyni z niej kategorię teologiczną. I teraz, żeby to zrozumieć dobrze. Służy do przywołania, czyli uobecnienia. Dzieje się to jako coś uobecnionego, zbawczego, Bożego działania, które miało miejsce w historii. A jego siła i moc zbawcza zostaje teraz uobecniona. W ten sposób wydarzenia z przeszłości zostają powiązane z teraźniejszością, a ich zbawcza moc dochodzi do naszych czasów. Ich siła zbawienia dociera do dzisiaj. Tak, ponieważ Bóg, którego imię jestem, działa zawsze tu i teraz. Nie? I będzie zawsze działał, tak jak działał kiedyś, będzie działał w przyszłości zawsze tu i teraz, w twoim teraz. To wszystko, z czym idziesz na Eucharystię, z czym idziemy na Eucharystię w konkretnym momencie naszego dnia, konkretnej godzinie, z tymi wszystkimi myślami, zostajesz wyrwany z domu, prawda, idziesz, nie wiem, na 18 na Eucharystię, coś przeżywałeś wcześniej w domu, w życiu swoim zawodowym, osobie prywatnym, to wszystko niesiesz na Eucharystię. To nie jest tak, że mamy się teraz odciąć od życia codziennego i pójść na Eucharystię i się, prawda, wyłączyć. Nie, Pan Bóg przez Eucharystię chce wejść w nasze życie. Pan Bóg wchodzi w Eucharystię przez nasze życie, ponieważ kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, to zobaczcie, my idziemy z Bogiem, z tym żywym Bogiem, do naszą codzienność. To dokładnie to samo, co zrobiła Maryja, przynosząc Jezusa do świątyni, ale jednocześnie Maryja jest tą, z którą Jezus wychodzi ze świątyni. Maryja uczy nas, w jaki sposób wprowadzać Jezusa do naszego życia. Co więcej, przecież Bóg przyszedł na świat przez Maryję. I teraz dalej posłuchajcie. Bóg interweniuje w naszą historię i tutaj się pojawia takie greckie słowo kairoi, kairoi. Historia miłości między Bogiem a ludźmi, którą skrótowo przedstawia czwarta modlitwa eucharystyczna, dzieje się tu i teraz. Na pewno słyszeliście nieraz czwartą modlitwę eucharystyczną podczas mszy świętej. Kapłan mówi: Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy rządził wszelkim stworzeniem. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. No nie jest tak, że tylko szukamy Pana Boga, prawda? Jak i na przeproszeniem głupeczki i go... Nie. Po to szukamy, żeby go znaleźć i Pan Bóg daje się znaleźć. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez proroków, aby oczekiwali zbawienia. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. I ciekawe, że ta historia człowieka, rozważana, twoja historia, moja historia, życia, nie tylko historia Izraela, moja historia życia, rozważana, uwaga, w świetle wiary. Kiedy patrzysz na swoje życie w świetle wiary, a msza święta ma nam, również ma nas nauczyć patrzenia, lecą jakieś myśliwce nad łbem. Ma nas nauczyć patrzeć na nasze życie w świetle wiary. Idziesz na mszę świętą nie po to, żeby tylko pięknie śpiewać, żeby pięknie uklęknąć, żeby pięknie się prezentować, prawda, pięknie słuchać, że tak powiem. Tylko po to, że mamy nauczyć się patrzeć na swoje życie w świetle wiary. Eucharystia mówi nam, dlaczego mamy patrzeć na nasze życie w świetle wiary. Ukazuje, jak pełna jest ona Bożych interwencji, które decydująco wpłynęły także na przyszłość. Uwaga! Kiedy spojrzysz na swoje życie, to zobaczysz w nim interwencje Boże, że w przeszłości Pan Bóg coś czynił, ta przeszłość kiedyś była teraźniejszością i to działanie Pana Boga miało wpływ na Twoją, uwaga, przyszłość. I teraz, co teraz się dzieje w Twoim życiu, ma wpływ na Twoją przyszłość, to znaczy Pan Bóg działa teraz i ma wpływ na Twoją przyszłość. Jak tu sobie zapisałem, to co Bóg kiedyś dla Ciebie uczynił, ma wpływ także na teraz. To wszystko, z czym żyłeś, z czym chodziłeś do Pana Boga na Eucharystię rok temu, 10 lat temu, różne kongresy eucharystyczne, które przeżywałeś, czy rekolekcje, nie wiem, filmy, które obejrzałeś na YouTubie, prawda, dotyczące życia duchowego, książki, które przeczytałeś, modlitwa, przede wszystkim czas modlitwy, liturgii, to wszystko, które odbywało się kiedyś, było pełne Bożej interwencji i ma wpływ na Twoje teraz. Ale żeby zobaczyć to, że Pan Bóg wpływał na Twoje teraz przez swoje cudowne interwencje, musimy spojrzeć na nasze życie oczyma wiary. Oczyma wiary. No i już wiem, że wszystkiego Wam, słuchajcie, nie przeczytam dzisiaj, bo już bardzo dużo gadam, bardzo długo. Te wspaniałe momenty dla naszego zbawienia nazywają się w języku biblijnym kairoi. Ktoś powie, a tam jakieś kairoi, jakieś tam anamnezis. Niektórzy mówią, co tam ci znawcy Pisma Świętego? Wystarczy, że ja czytam Pismo Święte po polsku i mogę po swojemu rozumieć. Szczerze mówiąc, jeżeli chcielibyśmy bardzo dobrze rozumieć Pismo Święte, powinniśmy je czytać w oryginale. Ale to nie o to chodzi, że mamy teraz Pismo Święte w oryginale czytać. Absolutnie nie, bo Słowo Boże jest przestrzenią spotkania naszego bardzo osobistego z Panem Bogiem. A zatem w języku biblijnym kairoi ciągła i oznacza ciągłą i znaczącą obecność Boga w życiu konkretnych ludzi. W ten sposób przyjęcie czasu człowieka przez Boga, zetknięcie się ludzkiej historii z samym Bogiem przekształca naszą historię w ekonomię zbawienia. Tą drogą nasz czas chronologiczny lub sekwencyjny, który narasta z minuty na minutę, czyli czas, który biegnie swoim rytmem nazywany przez Greków chronos, charakteryzujący się ilością, staje się kairos, to znaczy czasem zbawienia charakteryzującym się, uwaga, jakością. Można powiedzieć, że Pan Bóg przemienia, właśnie przemawiając przez swoją obecność, przez słowo, przez Eucharystię, przemienia nasze takie życie sekwencyjne, takie chronologiczne, prawda, wydarzenie za wydarzeniem, wchodzi w to wszystko jako nowa jakość, ale żeby to dobrze zrozumieć, to jest to wydarzenie niepowtarzalne i tu się pojawia takie greckie słowo efapax, czyli wszystkie te Boże interwencje w naszej historii, owe kairoi, są wartością jedyną i niepowtarzalną związaną z faktem, który się wydarzył. Owe kairoi zaistniały tylko jeden raz i to jeden raz na zawsze. Chociaż nie powtarzają się, jednak ich wartość zbawcza trwa w czasie. I teraz efapax to termin grecki używany do określenia tej charakterystyki. Wiem, może to jest trudne, ale jeżeli chcemy świadomie sercem, uwaga, nie tylko intelektualnie, świadomie, duchowo, sercem przeżywać Eucharystię, to powinniśmy wiedzieć, co się na Eucharystii dzieje. Przynajmniej mi to bardzo pomogło, kiedy sobie to wszystko, co Wam czytam, przeczytałem. W Starym Testamencie ów zasadniczy kairos dostrzegamy w wyzwoleniu narodu izraelskiego z niewoli egipskiej, czyli te wydarzenia, które się dzieją jedno po drugim. To jest centralny moment w historii zbawienia przed wcieleniem i narodzeniem Syna Bożego. A w Nowym Testamencie efapax odnosi się do misterium paschalnego Chrystusa, czyli męki śmierci Chrystusa, w którym On umarł. Umarł dla grzechu tylko raz, jak rzecze list do Rzymian, ofiarowując się jako żertwa raz na zawsze. O tym mówi list do Hebrajczyków, czy mówi święty Piotr w pierwszym swoim liście. On bowiem nie jest obowiązany, jak to mówi list do Hebrajczyków, jak inni arcykapłani do składania codziennej ofiary, najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. Jednak owe efapax to nie tylko wydarzenie zbawcze samo w sobie, zaistniałe tylko jeden raz. Także jego konsekwencje stają się efapax dla nas, bo przez nie otrzymujemy, uwaga, uświęcenie i oświecenie. I stajemy się uczestnikami niebiańskiego daru, który został nam udzielony raz na zawsze. Obecność Boga w naszym życiu, podsumowując to, to obecność, która nas uświęca i, uwaga, oświeca. Wiecie, oświecenie, jeżeli ktoś nam mocno zapali latarkę prosto w oczy, to nas na jakiś czas oślepia i no jest jaśniej, ale na przez pewien moment nie widzimy, nie wiemy, gdzie idziemy. I czasami możemy nie rozumieć, czasami. Często nie rozumiemy Pana Boga działającego w naszym życiu, bo jak mówi prorok Izajasz, myśli Boga nie są naszymi myślami, ani Jego drogi w ogóle do naszych dróg nie pasują. W gruncie rzeczy Pascha Izraela została przejęta i zdominowana przez Paschę Chrystusa. Pascha, czyli przejście. Tak jak Żydzi przychodzą z niewoli do wolności, przechodząc przez... wychodząc z ziemi egipskiej, ziemi niewoli, przechodząc, prawda, przez rozstąpione morze i krocząc 40 lat do ziemi obiecanej, tak w czasie Paschy Chrystus przechodzi z grzechu, z niewoli wyprowadzając nas, do światłości, do życia, do wolności, wprowadzając nas do wolności. Tamta bowiem, tamta Pascha Izraelitów, musi być pojmowana jako antycypacja tej drugiej i w tej drugiej także ta pierwsza jest obecna, czyli zapowiedzią Eucharystii, owego przejścia paschalnego z niewoli do wolności, jest wyjście Izraelitów z ziemi egipskiej. W tej pierwszej naród hebrajski został wyzwolony z niewoli egipskiej i otrzymał w nagrodę ziemię obiecaną. W drugiej cała ludzkość została wyzwolona z niewoli grzechu, otrzymując dar życia samego Chrystusa, który zmartwychwstał. I teraz powie ktoś... Trudne to, takie gadanie teoretyczne, to wszystko dzieje się na Eucharystii. Słowo Boże i Eucharystia mają na celu, że tak brzydko powiem, mają na celu wyzwolić nas z niewoli, wprowadzić do wolności, ale jeszcze ważniejszy jest cel. Przede wszystkim zjednoczyć nas z Bogiem. Jeszcze jest ważniejszy cel. Mamy się w czasie Eucharystii, uwaga, uczyć miłości do wszystkich. Do tych, z którymi się przypadkowo spotykamy w kościele, prawda? Nie mamy wyznaczonych swoich miejsc w kościele, siadamy w różnych miejscach. Często obok nas siadają osoby zupełnie przypadkowe, przekazujemy im znak pokoju, który też ma bardzo ważne znaczenie. To bardzo fajnie jest wyjaśnione w tej książce, co się wydarza podczas mszy. Natomiast uobecnienie kairos i jeszcze takie greckie jedno słowo sobie wprowadzimy. Hosakis, hosakis. Powiedzieliśmy, że kairoi są niepowtarzalne, jednak ich wartość zbawcza objawia się w teraźniejszości, ich skuteczność dostrzegalna jest w historii zbawienia, w jej rozwoju, aż do ostatecznego wypełnienia. I teraz celebracja liturgiczna jest drogą, tak jak Izraelici kroczyli pewną drogą do ziemi obiecanej, na której każdy człowiek wchodzi w kontakt z owym, uwaga, stałym działaniem łaski. I w ten sposób historia człowieka staje się historią zbawienia. Nawet jeżeli idziesz na mszę świętą z grzechem, a przecież nam się tak zdarza, kiedy idziemy na przykład do spowiedzi, prawda? Nawet jeżeli żyjemy w naszej codzienności w grzechu, to jesteśmy, uwaga, pod stałym działaniem łaski Bożej. Chociaż na przykład nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, ale wciąż jesteśmy, że tak powiem brzydko, a może i ładnie, bombardowani, jak ów wiatr słoneczny nas bombarduje. Łaską Bożą, łaska Boża, która jest najbardziej potrzebna grzesznikom, światło, które jest najbardziej potrzebne w ciemności. Pan Bóg nigdy nie zostawia nas, nigdy się od nas nie odwraca, jest tym Ojcem Miłosiernym, który widzi nas, wychodzi do nas jako do naszych synów i córek marnotrawnych i widzi nas z daleka i widzi nasze trudy, pragnienie powrotu do Niego, ale daje nam tę przestrzeń, żebyśmy jednak my z Nim współpracowali i pokonali tę drogę również do Niego. Liturgia przedłuża w czasie i uobecnia zbawienie podarowane przez Boga w wydarzeniu Paschy Jezusa Chrystusa. Jest to wspomnienie realne i obiektywne, nie tylko wirtualne i subiektywne, prawda? Eucharystia nie ma być tylko piękną liturgią, gdzieś tam jakimś pięknym, bardzo przepraszam, że tak to określę, teatrzykiem, że to ładnie wygląda, prawda? Nie. Jest to wspomnienie realne i obiektywne, czyli niezależne od naszego widzimisię, że tak powiem. I właśnie to odtwarzanie za każdym razem nazywa się po grecku hosakis. Sam Jezus, kiedy ustanowił ostatnią wieczerzę, nakazuje swoim apostołom, aby ją powtarzali później jako jego pamiątkę, właśnie w tych słowach zapisanych w Ewangelii według świętego Łukasza. To czyńcie na moją pamiątkę, anamnezis greckie. A święty Paweł, opisując celebrację eucharystyczną pierwszych wspólnot chrześcijańskich, mówi o czymś, co się weryfikuje przy każdej celebracji eucharystycznej. Uwaga, wspomnieliśmy sobie to słowo hosakis. Ono oznacza ilekroć. Ilekroć, znaczy tę wartość, która stoi za ilekroć. Nie dosłownie to ilekroć, tylko tę wartość, która stoi za ilekroć. Nie wiem, czy ja jestem w stanie to wytłumaczyć. Trzeba by tutaj książkę chyba samemu ściągnąć, ale może się uda. Ilekroć, czyli to hosakis, bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Także modlitwa nad darami ze mszy świętej Wieczerzy Pańskiej Wielki Czwartek podejmuje wątek uobecniający liturgii. Wtedy pojawiają się takie słowa: ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia. Jest to wspomnienie realne, jest to wspomnienie obiektywne. Msza święta dzieje się tu i teraz w twoim życiu, w twoim sercu. Podobnie wypowiada się katechizm Kościoła katolickiego w numerze 1104. Liturgia chrześcijańska nie tylko przypomina wydarzenia, które dokonały naszego zbawienia, ale uwaga, aktualizuje je i uobecnia. Misterium paschalne Chrystusa jest celebrowane, a nie powtarzane. To nie jest, prawda, film, który oglądamy już tysięczny raz, że tak powiem, z playbacku, słuchając jakiejś muzyki. Powtarzane są poszczególne celebracje, w każdej z nich następuje wylanie Ducha Świętego, który aktualizuje jedyne misterium. Z pewnością, kiedy Kościół celebruje Eucharystię, czyni pamiątkę Paschy Chrystusa i ta staje się obecna. Ofiara, której Chrystus dokonał raz na zawsze na krzyżu, jest nieustannie aktualna. I pierwszy list do Koryntian. Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, znowu to słowo ilekroć, w której na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Tym, który dokonuje owego wspomnienia, anamnezis, który aktualizuje się w czasie celebracji liturgicznej, uwaga, jest Duch Święty. Eucharystia jest pełna Ducha Świętego, a przypomnijmy sobie, że mistrzynią życia duchowego i tą, która uczy nas współpracować z Duchem Świętym, jest Maryja. Bo przecież ona w pełni otworzyła się na Ducha Świętego, stając się kecharitomene, pełna łaski, pełna działania Ducha Świętego. Mówiąc krótko, Maryja uczy nas, w jaki sposób przeżywać Eucharystię. Kiedy na przykład idzie w milczeniu podczas drogi krzyżowej. Zachowaj milczenie, mówię do siebie, w sytuacjach, których nie rozumiesz w twoim życiu osobistym, trudnym. Wczoraj właśnie w tym moim przyjacielem rozmawialiśmy naprawdę do późnych godzin i stąd tylko 30 minut mi zostało na sen przed porannym różańcem. Później się położyłem tam na, powiedzmy, 2 godziny, a to koty cały czas wariują i po łbie mi skaczą, że tak powiem. Natomiast Duch Święty wciąż działa w naszym życiu i On będzie nas uczył, jak zrozumieć. Ale uwaga, zrozumieć sercem, czyli tak naprawdę jak zaufać w tych wydarzeniach, w tych takich momentach naszego życia trudnych, których nie rozumiemy, jak zaufać, jak zawierzyć je Bogu. Najlepiej zrobić to przez niepokalane serce Maryi, oddawać to wszystko Najświętszemu Sercu Chrystusa. Bo święty Jan w Ewangelii mówi, a właściwie zapisał takie słowa Chrystusa: a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, uwaga, On was wszystkiego nauczy i przypomni, uwaga, anamnezis, prawda? Msza Święta jako przypomnienie. Duch Święty jest tym, który działa podczas Mszy Świętej, który dokonuje owego wspomnienia. Aktualizuje w nas wszystkie dzieła Boże. Cała Ewangelia, że tak powiem, aktualizuje się w naszym życiu dzięki działaniu Ducha Świętego podczas Eucharystii. On wszystkiego was nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. To jest niesamowite, że Eucharystia przypomina nam słowa Jezusa Chrystusa i uczy nas otwierać się na słowo Jezusa Chrystusa. Na tym skończę, bo już bardzo długo gadam. Natomiast to proroctwo, które słyszymy podczas każdej mszy świętej i realizuje się w naszym życiu, to jest proroctwo obecności Boga. Proroctwo, które zadziało się już w życiu narodu wybranego. Poczytajmy sobie na przykład Stary Testament, Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, przejście Izraelitów z ziemi niewoli i wyjście do ziemi obiecanej. To wszystko, co Chrystus czynił w Ewangelii, te wszystkie proroctwa, które wypowiadał, one dotyczą każdego z nas. Uwaga, jesteśmy wezwani do tego, żeby przede wszystkim nauczyć się kochać tutaj na ziemi, bo niebo jest jedną wielką wspólnotą prawdziwej miłości. I Eucharystia jest wspomnieniem i aktualizacją wydarzeń zbawczych, czyli tych, których dokonał Chrystus, męki, śmierci, zmartwychwstania, w sposób obiektywny i realny się wydarzających, że tak powiem, aktualizujących przez owo anamnezis wspomnienie, którego dokonuje Duch Święty. Zapraszam Was, żebyśmy tak naprawdę głęboko wsłuchiwali. Głęboko, dobra, powiem bardzo prosto. Kiedy idziemy na mszę świętą, po prostu słuchajmy modlitw, których wypowiada kapłan. I starajmy się jakby na nowo je zrozumieć, tak jakby podejść do nich, że pierwszy raz słyszę tę czy inną modlitwę. Nie wiem, jak to wytłumaczyć Wam. Jakby zupełnie w sposób nowy podejść do Eucharystii. Tak jakbyśmy po raz pierwszy uczestniczyli w mszy świętej. Jakbyśmy z takim podejściem traktowali każdą Eucharystię, a ono może właśnie w sumie nie. Bo teraz się zastanawiam, przecież Pan Bóg działa przez każdą Eucharystię i w czasie każdej Eucharystii czegoś nas uczy. Dobra, w każdym razie, nie wiem, widzicie, tutaj też trzeba jakby samemu podjąć ten wysiłek, w jaki sposób odnajdywać to aktualizujące się Słowo Boga podczas Eucharystii. Wsłuchujmy się w słowa wypowiadane przez kapłana podczas mszy świętej. Bo tam uobecnia się wspomnienie, owa pamiątka, to czyńcie na moją pamiątkę, anamnezis, i jednocześnie aktualizuje się dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Nie w sposób wirtualny, prawda, i subiektywny na podstawie własnego widzimisię, ale w sposób obiektywny i realny. Zapraszam Was codziennie na godzinę 5 rano tutaj na Różaniec, który odmawiamy zarówno na kanale Moc Słabości, jak i na TikToku. I zapraszam Was również do sklepiku mocsłabości.pl. Tam te książki, o których dzisiaj wspominałem, dotyczące Eucharystii, jest na sklepiku Moc Słabości taka zakładka Eucharystia. Tam znajdziecie m.in. te książki, o których dzisiaj mówiłem, ale też wiele, wiele innych traktujących Eucharystii, skoro Pan Bóg dał nam Eucharystię jako pokarm na życie wieczne, tak jak otrzymywali pokarm w czasie drogi, tej 40-letniej drogi do Ziemi Obiecanej Żydzi, naród izraelski, to również i my otrzymujemy taki pokarm na naszą drogę przez pustynię codzienności, codzienności, która jest piękna, w Eucharystii. Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne. Brzmi to jak jakiś banał, ale tak naprawdę nie jest banałem. Bo wiecie, że nie wiem, ile człowiek może wytrzymać bez głodu, chyba tydzień, tak? No to po tygodniu można się zagłodzić. Oczywiście duszy nie możemy zabić, bo jest nieśmiertelna. I teraz możemy albo całe życie cierpieć z głodu w piekle, albo całe życie wieczne być nasyconymi obecnością Boga w niebie, obecnością pełną miłości. Dlatego tutaj na ziemi musimy się uczyć miłości, które ja się wciąż uczę i wciąż nie wiem tak naprawdę, czym jest miłość. Kompletnie tej rzeczywistości nie rozumiem i myślę, że to jest sobie taki temat dotyczący miłości w kontekście na przykład osób wysoko wrażliwych omówimy, ale już, zobaczcie, już trwa bardzo długo ten film. Przepraszam, że znowu tak długo. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże, biorę się za kolejne, że tak powiem, moje codzienne obowiązki.